Kochani bracia i siostry, pozwólcie, że przekażę wam pozdrowienie ze Zaolzia, z naszego zboru w Gródku. Jest to przywilej dla nas, że nas zaprosiliście na waszą 90. rocznicę. A jest to okazja zawsze, by spotkać się, by wzajemnie modlić się za to dziedzictwo, które Pan nam pozostawił, które nam przekazał. Tutaj w Polsce i u nas na Zaolziu, jak mówicie, ale my przed Olzą mieszkamy. Na tej waszej stronie Olzy też. No, a politycy zrobili, że już teraz jesteśmy w jednym państwie, które nazywa się Europa. Bez pasów możemy przejeżdżać spokojnie granice i to wspaniałe. Tak dobrze się tutaj czujemy u was w zborze w Nowej Osadzie. Nie wiem, czym to jest, ale chyba tymi korzeniami duchowymi, bo z jednego nas Pan powołał, z jednego zdroju i też się cieszę na to spotkanie 23 maja, choć jesteśmy rozdzieleni do czterech denominacji, ci stanowczy chrześcijanie, którzy na początku byli. A tak przyjmijcie też i życzenie z mojego serca, które chciałbym wyrazić słowami psalmu pierwszego. Pragnę wam życzyć, by wasz zbór był zborem błogosławionych braci i siostr. Błogosławionych. A my często sobie życzymy błogosławieństwa przy świętach, przy urodzinach, przy Nowym Roku. A ja nie jestem pewien, czy w ogóle wiemy albo uświadamiamy sobie, czego to życzymy, gdy mówimy błogosławieństwa Bożego ci życzę, bracie albo siostro. To jest widzialne i z tłumaczeń Biblii, że to słowo błogosławiony tłumaczą dzisiaj jako szczęśliwy człowiek. Człowiek błogosławiony jest szczęśliwy, ale nie, szczęśliwy nie jest zawsze błogosławiony. I myślę, że na przykład to, że błogo mężowi wyraża raczej odczucie, a nie stan. Ale Pan Bóg chce, by Jego lud żył w stanie błogosławionych, abyśmy byli w stanie błogosławionych. A tak pozwólcie, że przeczytam ten psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, widzicie, nowe tłumaczenie, który idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jako drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co czyni, powiedzie się. Nie tak bezbożni są oni bowiem jako plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Gdy spoglądamy na ten psalm, tak nasuwa się mi pytanie, bracia i siostry, czy lubicie kolor czarny i biały? Kolor czarny i biały. Wiele mężczyzn ma czarne surduty, białe koszule. Siostry mają to, co jest zawsze modne, jest biały kolor i czarny kolor. I bardzo drogie sklepy na świecie mają ubrania w kolorze czarnym i białym. A jest to zawsze klasyczne, zawsze modne, zawsze współczesne. Już to, co jest w modzie, ale nie płaci w sferze sportu, na przykład piłka nożna może skończyć się remizą. Nie jest zawsze zwycięstwo, a też czarno-białe widzenie. Nie wiem, czy słyszeliście, że człowiek ma czarno-białe widzenie. To znaczy, że widzi albo, albo. Nic między tym. Żadna siwa zona między tym. A to zawsze nie jest prawda. Ale gdy otwieramy Biblię i patrzymy na ten psalm pierwszy, widzimy, że tutaj Pan Bóg ma czarno-białe widzenie. Albo, albo. Człowiek sprawiedliwy, a człowiek bezbożny. Życie, śmierć. Taka droga, inna droga. Takie zdroje, tu inne zdroje. Kochani, może przed wyborami, my mamy w naszym państwie wybory, tak ludzie też chcą czarno-biało. Prawica tak, lewica tak, wszystko nam w czarno-białych kolorach. A ogólnie czarno-białe widzenie jest bardzo uproszczone, ale Pan Bóg używa tego widzenia, abyśmy widzieli sprawy Boże jasno. Krzyż Pański w Nowym Testamencie też dzieli ludzi do dwóch kategorii. Do kategorii zbawionych i do kategorii niezbawionych. Nie jest między tym innej kategorii. Albo zbawiony, albo niezbawiony. I popatrzmy na trzy momenty w tym psalmie, na kontrasty, na kontrast między miernikami życia. Kontrast między miernikami życia sprawiedliwego i bezbożnego człowieka. To, co decyduje o tym, że nazywamy to dobre albo złe, uważamy coś za dobre albo złe, to są mierniki. W psalmie pierwszym bezbożni chodzą według rady bezbożnych, stoją na drodze grzeszników, siedzą na stolicy naśmierców. Rady i poglądy tych, którzy są przeciw Bogu albo żyją bez Boga, mają wpływ na ich życie u bezbożnych. Taki jest ich miernik. Poglądy i opinie ludzi, którzy są zniewoleni grzechem, ci są ludziami bezbożnymi. Wspólnota cyników, którzy naśmiewają się temu, co jest właściwe i dobre. Nie wiem, czy to w Polsce przeżywacie też, ale wiele cynizmu jest nawet w takich gazetach, które były solidne, a tyle dziennikarzy jest cyników, którzy burzą to, co było dobre, starają się zburzyć. Poglądy, wzory i wspólnota. To są trzy sfery. Jakie mamy poglądy, jakie mamy wzory, a z kim jesteśmy, z kim mamy społeczeństwo. Te rzeczy ich włącza do takiej kategorii sfera myślenia. Oni akceptują poglądy i myślenie swego środowiska, swych przyjaciół. Trzymają się tego, co prawie leci, co jest modne, co powie popularny śpiewak albo popularna osobowość, co widzieli ostatnio w telewizji. To jest stan, to jest miernik człowieka bezbożnego. Ta grupa nie uznaje jakichś obiektywnych, moralnych reguł. Miernikiem wszystkiego są oni sami i poglądy ich otoczenia. Zachowanie. Co ma wpływ na zachowanie ludzi? Znowu przykłady w ich otoczeniu. Robią to, co robią drudzy. Gdy chcą usprawiedliwić grzech, to mówią, przecież to robią wszyscy. Prezydent się rozwiódł. Prezydent zostawił żonę. Ja też mogę. U nas w Czechach, nie u was. Wy macie lepszych. Kochani, popularność polityków wzrasta, gdy oni robią niemoralne rzeczy. To jest ciekawe. I to jest smutne. Czynią to, co się im zachce. Nie to, co jest właściwe, co jest prawe, ale to, co się im zachce. Wspólnota. Gdzie człowiek bezbożny czuje się dobrze? Gdzie czuje się dobrze? Gdzie go to ciągnie? Tam go to ciągnie, gdzie się wszystko może. Gdzie czystość, wstrzemięźliwość, rzetelność są walory do zaśmiania. Wulgarność, niemoralność, niewstrzemięźliwość są między nimi tolerowane i akceptowane. To są mierniki człowieka bezbożnego, pierwszej grupy. Sprawiedliwy, reprezentantem sprawiedliwych jest ten błogosławiony mąż. błogosławiony człowiek, błogosławiona rodzina, błogosławiony zbór, błogosławiony Kościół, możemy powiedzieć. To jest oznaczenie dla, nie dla subiektywnego uczucia szczęścia, że czuję się szczęśliwy, ale to jest oznaczenie dla obiektywnego stanu. Bóg takiego człowieka uważa za błogosławionego, ponieważ jego mierniki są inne niż mierniki tego, który jest bezbożnikiem. Dlaczego? Ten człowiek sprawiedliwy odmawia pójścia z tłumem. Nie będzie płynął po prądzie, ale przeciw prądzu rzeki. Ten człowiek odmawia pójścia z tłumem. Nie przyjmuje rad bezbożników, nie kieruje się przykładami i wzorami grzeszników, ani nie czuje się dobrze we wspólnocie naśmiewców. Nie czuje się tam dobrze. On nie chce być członkiem stada. Jego miernikiem, kryterium jest to, co jest napisane w wierszu drugim. W zakonie pańskim jest kochanie jego. W zakonie Bożym miłuje Boga, miłuje jego słowo. We dnie i w nocy rozmyśla w zakonie Bożym. Co jest miernikiem jego życia? Co jest właściwe i co nie? Zakon Pana mu to mówi. Zakon Pana to nie jest 10 Bożych przykazań, to jest cała Biblia. To jest Słowo Boże. Słowo Boże jest miernikiem człowieka sprawiedliwego. Boża objawiona wola, obiektywna, nie subiektywna. Bóg dał człowiekowi obiektywne, obowiązujące, czyste i absolutnie dobre reguły dla życia. Tylko Bóg wie, co jest dla nas dobrego. A dlatego ten błogosławiony mąż rozmyślaniem nad zakonem Pana ma inne mierniki, inne decyzje, inną sferę życiową. On to przyjął jako jedyne dobre, bezwadne, obowiązujące i moralnie bezbłędne dla swego życia. On go tak kocha, ten zakon, Słowo Boże, że rozważa nad nim na co dzień. On się nie pyta, co powie na to me otoczenie, że tak robię, że tak się decyduję, ale pyta się, co myśli Bóg o tym. Wiecie, u nas wznikło takie przysłowie za komunistów, kto nie kradnie, okrada swoją rodzinę. No, takie u nas było przysłowie. No, gdy człowiek postawi się temu, to może być krytykowany, czemu nie robisz to, co my robimy też. Środowisko korupcji, bardzo mocne. Ale co myśli mój Bóg o tym, jest ważne. Nie co moi koledzy, przyjaciele, co mówią ci ludzie, współpracownicy, ale co Bóg myśli, czego żąda Bóg. I to jest taki pierwszy kontrast między miernikami życia, regułami zachowania i postępowania, wyboru środowiska, w którym czuję się dobrze. Ten pierwszy miernik jest zupełnie subiektywny, co podoba się mnie, mówi ten bezbożny, mym przyjaciołom, to czynię, to polecam, tam idę. Drugi miernik jest obiektywny, dany Panem Bogiem w Biblii. Do której grupy należysz ty, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu? Każdy z nas należy do jednej albo do drugiej grupy. Pytaj się, co ma wpływ na twoją myśl, na twoje serce, na twoje postępowanie, według czego w życiu decydujesz, według Boga i Jego świętej woli, albo według świata i Jego poglądów, według czego decyduje twoje serce, według Biblii, albo według czasopism świeckich, według objawionej woli Boga, albo według opinii, poglądów popularnych ludzi. Co ma wpływ? Są dwie możliwości. Tylko dwie możliwości. Nic między tym nie jest. Albo, albo. Albo naśladujesz przykład tłumu, albo naśladujesz przykład jednostki, jednego, którym jest Jezus Chrystus. na przykład Jezusa, Pana Jezusa. Albo kocham społeczność naśmiewców, albo też społeczność ludzi ufających Panu, lud Boży. Są dwie możliwości. Kiedy przyjmuję radę bezbożników, wtedy będę naśladować i przykładu bezbożników, a wtedy ocknę się po czasie, może bardzo szybko, w społeczeństwie bezbożników. Gdy ale chcę naśladować przykład Pana Jezusa, skończę w ludzie Bożym, w zborze. Tam z tymi sprawiedliwymi, którzy miłują Boga. Kontrast między miernikami. To drugie jest jakość życia. Trzeci i czwarty wiersz tego psalmu mówią o jakości życia, obraz drzewa i obraz plew. Jaka jest różnica między drzewem a plewami? Drzewo ma życie, jest zielone, przedstawia życie. Plewy są martwe. Drzewo ma korzenie, plewy nie mają korzeni. Drzewo jest stabilne, mocne, stoi. Plewy, podmuch wiatru, plewy unosi. Jaki jest zdrój życia? Płynąca woda dla drzewa, dla plew, nic nie jest zdrojem życia. Sucha plewa. Drzewo przynosi owoce, ale plewa jest oddzielona od ziarna, od owoców. Plewa już nie ma owoców. Człowiek potrzebuje poznać swe pochodzenie, jakie jest jego korzeń. My mamy dobre korzenie, przebudzenie tutaj z Ducha Świętego na Śląsku, ale potrzebujemy też trzymać to przebudzenie, potrzebujemy być zakorzeni, znowu te wody, które płyną, przeżywać, odbierać, by byliśmy zieloni, by byliśmy żywi, przynoszący owoce. I drugie moje zapytanie na podstawie tego psalmu, co charakteryzuje lepiej Twe życie? Czy to jest drzewo albo plewa? Czy jesteś stabilny albo unoszony podmuchem słabego wiatru? Stałość czy niestałość? Owocowanie albo niepożyteczność? Wątpliwość może mamy nad tym, gdy patrzymy, przecież jakość życia u niektórych takich ludzi przeciętnych albo niepobożnych jest lepsza niż u chrześcijan. Nawet Pismo o tym mówi, Psalm 73 mówi o tym, o mało bym upadł, gdy patrzyłem na życie bezbożnego, nie? Ale musimy widzieć jedno, że chodzi o powierzchowne, krótkotrwałe szczęście tych ludzi, u których mamy tę wątpliwość, że oni nie miłują zakon Pana ani Pana Jezusa, a przecież powodzi im się lepiej. To jest do czasu. To jest krótkotrwałe. Ale to, co jest na wieczność, jest trwałe na wieki. Jaka jest różnica między gąsienicą i motylem, bracia i siostry? Gąsienica jest szczęśliwa. Ona ma ograniczenia, ona ma ten swój listek albo tę swoją gałązkę, na której żyje i jest tam szczęśliwa. Dlaczego? Bo nie wie, jaką przestrzeń może ogarnąć motyl. Ile może zwiedzić motyl. I tak samo człowiek bez Boga, bez Jezusa, może czuć się szczęśliwy, zarabia dobrze, kupi sobie co chce i czuje się szczęśliwy, jako gąsienica. Ale człowiek, który ma Pana, może poznać przestrzeń wielką, o wiele, wiele większą. A na koniec, kochani, kontrastowe cele życia. Życzę wam, by cele waszego życia były według tego męża sprawiedliwego. Dwie różne grupy, dwie różne drogi, ale też dwa różne cele. Cel jednych jest zginienie. Na sądzie nie ostoi grzesznik bezbożny. Na sądzie ostatecznym, na sądzie Bożym. A zbawieni ludzie obstoją. Już przeszli ze śmierci do życia przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa. Sąd to jest ten wiatr Boży, który przewieje życie każdego człowieka. W swych oczach może ten człowiek bezbożny widzi się dobrze, myśli, jestem lepszy niż inni, jestem relatywnie najlepszy, nawet chodzę do kościoła, może nawet niekiedy się pomodlę, ale to jest mało. Biblia mówi o kryteriach sądu Bożego. Pan Bóg jest bardzo ferowy, ponieważ On nam odkrył do przodu kryteria, według których będzie sądził, przewiewał ten świat. Jest to bardzo sprawiedliwe. Bóg jest bardzo dobry względem ludzi. Mówi Ewangelia Pawła, że według tej Ewangelii będzie sądził świat Pan Jezus. Ale cel jednych jest w niebie, cel drugich jest w piekle. Ludzie nie lubią słyszeć o piekle. Piekło jest wymysłem księdzów albo kaznodziejów, mówią ludzie. Kochani, nie, nieprawda. Nikt nie mówił więcej o piekle niż Pan Jezus Chrystus. Bóg ludzi do piekła nie posyła, ale ludzie do piekła idą sami. Ludzie sami idą, decydują się dla piekła sami. Bóg respektuje Twoją decyzję, gdzie chcesz mieć cel swego życia, gdzie chcesz skończyć. Bóg Ci tutaj na tej ziemi dał możliwość, byś zdecydował się być w niebie albo gdzieś indziej. Całe życie w społeczności świętego Boga w niebie jest pierwszy cel, a całe życie w społeczności szatana, jego sług, jest drugi cel. Może temu bezbożnemu byłoby źle w niebie, ani by tam nie mógł zakląć, ani by tam nie mógł nic ukraść. Źle by mu było w niebie. I dlatego on się tam nie dostanie. Bóg respektuje jego decyzję. Piekło jest wyrazem Bożego respektu ludzkiej decyzji. A sąd, poznanie tego tragicznego omylu, tego tragicznego błędu, który człowiek uczynił, lecz niestety tam już jest za późno. Żyć bez możliwości coś zmienić, to jest piekło. Tutaj na ziemi są różne drogi, sprawiedliwych i bezbożnych. Wieczność tylko potwierdzi cel tej drogi. Człowiek się decyduje tutaj na ziemi. A Nowy Testament potwierdza tę prawdę psalmu pierwszego, gdy Pan Jezus mówi o dwóch drogach. Wtedy mówi, że wieczność dobra, wszystko dobre, a wieczność zła, wszystko złe. Tak jako Stary Testament mówi drzewo i plewa, niebo i piekło, Nowy Testament mówi o wąskiej drodze i szerokiej drodze, o ciasnej bramie i o szerokiej bramie. Dwa orszaki i dwa cele. Dużo jest tych, którzy są na szerokiej drodze, mało płynie przeciw prądu. I my, bracia i siostry, wy, wasz zbór, ma być zborem ludzi błogosławionych, którzy idą przeciw prądu, którzy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa żyją inaczej niż ludzie tego świata. Mają inne cele. Do życia wiecznego nie możesz wejść przeciw swej woli. Bóg cię tam nie wciśnie, ale ty decydujesz się. Dlaczego wąska brama? Bo musimy odłożyć to, co nam przeszkadza. Musimy odłożyć grzech, musimy odłożyć chciwość, bunt, wszystkie takie rzeczy, aby przejść przez tę bramę. A wąska droga jest dlatego wąska, że tam nie zmieści się to, co ludzie mogą sobie pozwolić w tym świecie. Kiedy żyjemy, pamiętajmy na to, że Pan Bóg nam daje wybór, ale Pan Bóg nam oferuje życie dobre, życie sprawiedliwych, życie błogosławionych. Pan Bóg nam oferuje inne zdroje, inne przykłady, inne wzory. Pan Bóg nam oferuje też cel życia, którym jest niebo. Wytrwajmy na tej drodze. bądźmy wiernymi, zostańmy wiernymi Panu Jezusowi i Jego Słowu. Tego wam z całego serca życzę. A zarówno was zapraszam na naszą rocznicę, która jak zwykle jest pierwszą niedzielę w czerwcu. Będzie w tym roku też w sobotę, wzorujemy się na was trochę, tylko jeszcze nie tak bardzo, bo wy od piątku w sobotę i w niedzielę, w sobotę wieczór i potem w niedzielę dwa zebrania będą, serdecznie zapraszamy. I niech wam Pan obficie pobłogosławi, drodzy bracia i siostry.